Czy tak nasz gość codziennie o poranku śpiewa? Pytanie do pani Joanny Modzelewskiej.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie zawsze śpiewam, tego talentu mi matka natura niestety nie podarowała.
Ale za to podarowała inne talenty. Będziemy rozmawiać o właściwie o jednym z najtrudniejszych, właściwie wszystkie problemy, o których rozmawiamy, są trudne, ale ten jest jeden z najtrudniejszych. Węzeł gordyjski reprywatyzacji i roszczeń, które są. To jest trójkąt. Z jednej strony jest reprywatyzacja jako niezależność, załatwiona sprawa, z tym że się wiążą roszczenia. Wiemy, co się dzieje w Kongresie Amerykańskim i z tym się wiąże temat naszych początku starań o reparacje ze strony Niemiec. Dobrze powiedziałem o tym trójkącie?
Dobrze pan powiedział, bo używa się tutaj różnych pojęć. Używa się pojęcia reprywatyzacja, restytucja, reparacja. Więc te pojęcia są bardzo różne. Natomiast ja uważam, że sprawa jest teoretycznie trudna, natomiast brutalna rzeczywistość jest taka, że jest prosta. Tylko nie ma zainteresowanych do jej rozwiązania. Bo stara zasada mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze i o wpływy. I polityka, jakkolwiek by nie była zabarwiona, jakkolwiek by politycy nie tańczyli i różne rzeczy opowiadali, chodzi o strefy wpływów i o pieniądze.
No to porozmawiajmy o tych strefach wpływów. Kto, co i dlaczego blokuje?
Kwestia zasadnicza, wybuch II wojny światowej. Wywołały je określone mocarstwa. Jako odpowiedzialnych w mojej ocenie należy postrzegać Niemców i Rosję. To nie Polska wywoływała II wojnę światową, to nie Polska się bombardowała, to nie Polska budowała obozy koncentracyjne, to nie Polska gazowała ludzi. Czyli Niemcy bombardowali, Niemcy wybudowali obozy koncentracyjne, Niemcy gazowali ludzi. Co oznacza, że teraz przechodząc na prawo polskie, co ja zawsze powtarzam, w tamtym czasie, bo ja absolutnie nie chcę rozgraniczania na to, jakie ktoś miał pochodzenie. Patrzymy przez pryzmat polskiego paszportu. Jeżeli ktoś był obywatelem państwa polskiego w tamtym czasie, zaznaczam, nie było państwa Izrael, więc te osoby, które miały pochodzenie żydowskie, miały polski paszport. I tak samo jak Polaka, który miał pochodzenie rosyjskie, białoruskie, jakiekolwiek inne, obowiązuje prawo polskie. Więc prawo polskie było ostrzejsze w zakresie przepisów dotyczących dziedziczenia, w zakresie spadków, niż jest teraz i wtedy był węższy krąg spadkobierców. Czyli przykładowo, jeżeli mamy rzeź woli, Niemcy wywlekają wszystkich, i ktoś nie wyjechał gdzieś do rodziny poza Warszawę i jest wymordowana cała rodzina, czyli cały krąg spadkobierców, według przepisów dziedziczy Skarb Państwa. Więc w takiej sytuacji, oczywiście ja rozumiem, że Kongres Stanów Zjednoczonych ulega naciskom pewnych gremiów, jest to zrozumiałe. Rozumiem, że jest swoista chęć przejęcia majątków, które byłyby własnością tych osób, gdyby one nie zginęły. Jednak z uwagi na to, że te osoby były obywatelami państwa polskiego i zostały zamordowane przez Niemców, to Kongres Stanów Zjednoczonych jednak powinien tak sformułować tą rezolucję, te przepisy, żeby kierować się do Niemców, bo my jesteśmy po środku. To na naszym terytorium rozegrała się tragedia, natomiast nie my jesteśmy za nią odpowiedzialni, więc Niemcy, owszem, powinni wypłacić reparacje za zniszczenie Warszawy, za wymordowanie ludzi, za to mienie, które de facto powinno trafić w ręce Skarbu Państwa według przepisów prawa polskiego, a jeżeli chodzi o Senat, o Kongres Stanów Zjednoczonych, to Kongres Stanów Zjednoczonych w mojej ocenie powinien poprosić rząd polski o wsparcie na arenie międzynarodowej i wyegzekwować razem z Polską pieniądze dla ofiar.
Minister spraw zagranicznych w tej chwili jest, albo leci, albo za chwilę, albo doleciał, albo za chwilę startuje i będzie w Stanach Zjednoczonych. Myśli pani, że w tym duchu będzie rozmawiał, albo tak powinien rozmawiać?
Uważam, że powinien reprezentować interes państwa polskiego, co wynika z konstytucji. Jest naturalne, że powinien reprezentować interes państwa polskiego. Interesem państwa polskiego jest dbanie o polskie mienie. i o polski budżet. W takiej sytuacji powinien jasno wyartykułować to, co ja powiedziałam przed chwilą, i również powinien powiedzieć, że rząd Stanów Zjednoczonych nie powinien uderzać w rząd polski, bo nie rząd polski odpowiada za tragedię, która tutaj się rozegrała. Ja bardzo współczuję wszystkim ofiarom, bo nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek rodzina, która w Polsce, która by nie została dotknięta tragedią II wojny światowej. Więc to dotyczy i mojej rodziny, i na pewno pana rodziny, i każdego innego człowieka. Bez względu na to, jakie on ma pochodzenie. Jeżeli ktoś miał paszport polski i znajdował się na terytorium państwa polskiego, bądź jego przodkowie, to dotknęła go II wojna światowa w zakresie wymordowania członków rodziny, bądź utraty mienia. I nie może być tak, że teraz budżet państwa polskiego, na który składają się de facto polscy obywatele, będą spłacali to, co zniszczyli Niemcy. Niemcy za to muszą zapłacić i minister spraw zagranicznych musi to
wyartykułować. Ale czy to powinno być tak, że w ramach tych roszczeń, które my mamy wobec Niemiec, nie mamy jeszcze, ale będziemy mieć wobec Niemiec, powinna być pewna część uwzględniona roszczeń żydowskich, tak pani uważa?
Jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych i organizacje międzynarodowe osób pochodzenia żydowskiego wystąpią do Niemiec o wypłatę z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań, zadośćuczynienia.
Ale mają do Niemiec wystąpić, czy do Polski?
Do Niemiec.
W ramach...
Absolutnie do Niemiec. Polska nie jest tutaj współwinna bądź winna. Polska może wesprzeć starania tychże organizacji. Nie widzę w tym problemu. Absolutnie może poprzeć i wesprzeć. Natomiast to nie rząd polski i nie państwo polskie powinno za to odpowiadać.
Wydaje się, że prace w Senacie i Kongresie Amerykańskim idą w inną stronę.
No nawet nie wydaje się, niestety to tak wygląda i rząd polski może mieć z tego tytułu bardzo poważne problemy i te kwoty, które są wymieniane, są potężne, bo to bodajże jest kwota około 70 miliardów dolarów, więc jest to potężna kwota, z tym, że no, przepisy są proste. Jeżeli, no, zaznaczam, te osoby wówczas były obywatelami państwa polskiego. U nas obowiązuje prawo polskie. I tak jak dzisiaj na przykład, komukolwiek z nas, gdyby zginęła w wypadku samochodowym cała rodzina i nie byłoby testamentu, a zaznaczam, jeżeli ktoś był wywożony do obozu koncentracyjnego, nie pisał testamentu, więc te osoby nie mają spadkobierców i spadkobiercą, czy komuś to się podoba, czy nie, jest Skarb Państwa. Tak jak ostatnio mieliśmy na komisji weryfikacyjnej.
Ale wtedy jest tak, no jest sytuacja nadzwyczajna, więc w sytuacjach nadzwyczajnych niekiedy inaczej się reguluje to, co się zdarzyło. Tak, no człowiek reaguje na sytuacje nadzwyczajne.
Tak, ale proszę zauważyć, że jakoś nikt nie krzyczy za obywatelami państwa polskiego, pochodzenia polskiego, że jeżeli rodzina była wymordowana, to ma na przykład z uwagi na to, że byli wyznania rzymskokatolickiego albo prawosławnego, to, że to mienie ma dostać kościół katolicki albo prawosławny. No bo to byśmy szli w takim kierunku, albo na przykład jakaś organizacja religijna. Więc uważam, że to byłoby po prostu nierówne traktowanie obywateli. Wszyscy byliśmy, bądź te osoby były w tym czasie obywatelami państwa polskiego i przepisy są jednoznaczne. One mogą smucić tych, którzy chcieliby otrzymać to mienie. Ja rozumiem, no bo to jest naturalne, że te osoby chcą otrzymać to mienie. Natomiast i one mogą być beneficjentem, ale to nie my jesteśmy podmiotem, do którego należy się zwracać.
Chyba, że są spadkobiercami zgodnie z ustawą.
Wtedy tak. Ale oczywiście.
Ale do tego jest potrzebna ustawa reprywatyzacyjna.
Nie, te przepisy, powiem panu, te przepisy, panie redaktorze, te przepisy, które mamy na chwilę obecną, proszę pamiętać, dekret Bieruta w dalszym ciągu obowiązuje. Dekret Bieruta de facto jest jedną z nielicznych podstaw do tego, żeby otrzymać odszkodowanie bądź zwrot mienia. Dekret Bieruta przewidywał coś takiego jak wydanie rozporządzenia wykonawczego w zakresie wypłaty odszkodowań. Tylko to rozporządzenie, nigdy te przepisy wykonawcze nigdy nie zostały wydane przez 70 lat. Więc ja bym poważnie się zastanowiła, dlaczego toczy się ta cała batalia. To, że jest komisja weryfikacyjna, bardzo dobrze, bo ona pokazuje patologię, ale ja bym cały czas to, co zawsze podkreślam, wskazała na bardzo ważną rzecz. To wynika z tego, że prawowitym właścicielom, których jest niewielu, nie zwracano mienia, nie rozliczano się z nimi. Natomiast tam, gdzie wiadomo było, że jest mienie martwej ręki, czyli nie ma spadkobierców, tam skarb państwa nie nabywał, ale ktoś miał wiedzę o tym, że Iksiński nie żyje i nie ma spadkobierców. To jest tak jak z kamienicą przy Łochowskiej, co wyszło na ostatniej komisji reprywatyzacyjnej, gdzie była wiedza, że człowiek nie ma spadkobierców. Proszę zobaczyć, ile czasu skarb państwa nie nabył własności tej nieruchomości, mimo że były wszystkie podstawy prawne, ale za to interesy tej osoby reprezentował ktoś, kto był związany z szeroko pojętym aparatem państwowym. Czasów różnych, tak? Więc według mnie tutaj jakby jest cała geneza tego węzła gordyjskiego na terytorium państwa polskiego, czyli że po II wojnie światowej, jak była wiedza o tym, że jest mienie martwej ręki, czyli mienie bezspadkowe, to urzędnicy Polski komunistycznej, ale później po 1989 roku również nie nabywali tego mienia na rzecz Skarbu Państwa bądź Miasta Stołecznego Warszawy.
Ale nabycie mienia w tym wypadku co oznacza?
Oznacza, że wykazuje się, że nie ma spadkobierców.
Stawia się kropkę i wpisuje do hipoteki.
No tak, no tak, według
czyli
przepisów.
Czyli to jest proste, administracyjne to reguluje.
Kodeks cywilny określa przepisy spadkowe. Jest powiedziane, że jeżeli nie ma spadkobierców, dziedziczy Skarb Państwa, czyli urzędnik Miasta Stołecznego bądź Ministerstwa Skarbu dawnego, powinien występować z takim wnioskiem do sądu o nabycie spadku, wtedy według przepisów daje się ogłoszenie do prasy, przez pół roku, jeżeli nikt się nie zgłasza, nabywa mienie Skarb Państwa. Przy założeniu, żeby się cudownym trafem ktoś znalazł, no to można i oddać to mienie. Można na nowo przeprowadzić, przecież to można wznowić postępowanie.
Chyba, że Skarb Państwa sprzeda majątek, to wtedy już nie można wznowić.
Postępowanie można wznowić, natomiast nie, z uwagi na to, że to mienie trafiłoby w obrót, to trzeba byłoby się z tego rozliczyć.
Ale nie uważa pani, że ustawa reprywatyzacyjna jest niepotrzebna? Jest potrzebna, czy jest niepotrzebna?
Patrząc na te, które do tej pory powstawały, te kulawe, które były autorstwa Platformy Obywatelskiej, ja tutaj na antenie Radia Wnet podkreślałam, że one są bardzo groźne i ja uważam, że one, jest realne ryzyko wprowadzenia przez nie, czy patologii. Wręcz na tą tak zwaną małą ustawę reprywatyzacyjną autorstwa Hanny Gronkiewicz-Walc mówi się ustawa deweloperska. Do tego stopnia. Dlatego, bo ci lokatorzy, którzy są wyrzucani z tych kamienic, oni nie są wyrzucani przez prawowitych właścicieli. Oni są wyrzucani przez deweloperów, którzy nabyli to mienie i budują tam budynki nowe. Więc jakby nikt o tym nie mówi, że lokatorzy wskutek tej tak zwanej małej ustawy reprywatyzacyjnej nic nie zyskali. Prawowici właściciele, którzy powinni to odzyskać, nic nie zyskali, a wręcz ograniczono im możliwość zwrotu. I Skarb Państwa, też nie uważam, żeby na tym cokolwiek zyskał. Wręcz powiedziałabym, że ogromna swoboda, która została i decyzyjność, która została przekazana na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, grozi ryzykiem korupcji. Ja nie mówię, że będzie korupcja, ale ta ustawa daje takie możliwości
ale
urzędnikom.
Ale która ustawa?
Mała ustawa reprywatyzacyjna.
Ta, która obowiązuje.
Ta, która była głosowana w 2015 roku, którą musiał podpisać wskutek decyzji wyroku Trybunału Konstytucyjnego prezydent Duda. Bo to była ostatnia ustawa podpisana, to był ostatni projekt, który prezydent Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to jest zgodne z konstytucją, mimo że to nie jest zgodne z konstytucją, no ale Trybunał jak orzeknie, no to nawet jak powie, że we wtorek jest środa, to tego nie można podważyć, tak? Więc tutaj tak samo orzekł i prezydent Duda nie miał wyjścia, podpisał ten projekt.
Ale tak, mówimy, że w Polsce są niezałatwione sprawy reprywatyzacji, dlatego że nie ma odpowiedniej ustawy. Czyli taka ustawa reprywatyzacyjna powinna powstać, czy nie?
To jest retoryka, która została, powiem brutalnie, wbita w głowy wszystkim osobom, które nie pochylą się nad tym faktem, bądź już nie przemawia do nich, bo kłamstwo powtórzone ileś razy staje się prawdą. Jest dekret Bieruta, tak zwany.
Ale to mówimy o Warszawie.
Mówimy o Warszawie.
A mówimy o Polsce też.
Ja uważam, że to są dwa, tego nie można traktować równo. Tylko Warszawa.
Czyli proszę, pani mówi tylko o Warszawie.
Ja mówię o Warszawie, natomiast cała Polska, bo to są dwa odrębne tematy. Warszawa jest inaczej traktowana niż inne miasta i cały kraj. Inne miasta nie miały takich ustaw, jak Warszawa, ten dekret Bieruta. Nigdzie, w żadnym mieście ludność nie była pozbawiana w całości swojego mienia. Nigdzie, tylko i wyłącznie w Warszawie. Natomiast mamy kwestię, jeżeli pan pyta o kwestię reprywatyzacji w zakresie całej Polski, czyli nie tylko i wyłącznie Warszawy, to musimy wziąć pod uwagę, że pozbawiani mienia byli na przykład właściciele ziemscy. Prawda? To tutaj mamy przecież dwory, pałace, te afery, które się niejednokrotnie pojawiają, bo na przykład ziemianie zostali potwornie poszkodowani. Przecież retoryka, która była w stosunku do ziemian, była tak okrutna, że te osoby były pozbawione prawa przyjęcia na studia, prawa przyjęcia do pracy, były traktowane jako kamienicznicy, burżuje. Retoryka była naprawdę obrzydliwa. Ale część osób odzyskała swoje mienie, część nie ma żadnej możliwości odzyskania swojego mienia. Więc teoretycznie wprowadzenie ustawy reprywatyzacyjnej może spowodować to, że ci, którzy nie mają praktycznie żadnych praw, no bo ziemianie są ich praktycznie pozbawieni w zupełności, ona by im dała jakieś szanse, ale ziemianie byli karmieni tym, że ta ustawa, ten projekt ustawy, który jest teraz przygotowywany, jest w komisji, że będą rozwiązania dla ziemian. Natomiast organizacja ziemian, jak zapoznała się z projektem, zobaczyła, że z tego projektu nic dla nich nie wynika i że zostali, znaczy oni to tak nazywają, że zostali po prostu wprowadzeni w błąd.
A pani widziała ten projekt?
Widziałam ten projekt, bo on już jest publiczny, on ugrzązł w komisji.
Ale czy przeczytała pani, co tam jest?
No niestety ten projekt nie jest uczciwy. Ten projekt nie jest
uczciwy. Mówimy o projekcie ministra jakiego?
Znaczy, ja bym powiedziała, że pana Zaradkiewicza, no bo pan Zaradkiewicz mówił, że on pisał ten projekt. Ten projekt, senator Andrzejewski też nie zgadza się z tym projektem i uważa, że przynajmniej z tego, co słyszałam w jego wypowiedziach, bo pan senator Piotr Andrzejewski ma przygotowany swój projekt, który dotyczy zadośćuczynienia, dotyczy rekompensat, czyli jakby to jest kwestia w ogóle ścierania się w zakresie koncepcji co do tego, jak się z tego rozliczyć. A ja bym tutaj zastosowała bardzo prostą zasadę. Jeżeli w ramach komisji weryfikacyjnej, powiem brzydko, odstrzelimy patologię, tak? Czyli tam i w szczególności ja bym zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, nad czym Skarb Państwa, ja to też zawsze podkreślam, Skarb Państwa mógłby na tym niesamowicie dużo zyskać. Wystarczyłoby, żeby zostały zweryfikowane postępowania spadkowe ustne. W polskim prawie spadkowym istnieje coś takiego jak testament ustny. Czyli na przykład ktoś wie, że jest mienie bezspadkowe. Czyli że ktoś jest samotny, jest chory i zaraz umrze i na przykład po nim zostanie roszczenie do kamienicy, pałacu, czegokolwiek takiego. I spotyka się trzech, bo trzeba trzech świadków. I trzech świadków mówi, że on w momencie śmierci, na łożu śmierci stwierdził, że ktoś inny dziedziczy po nim wszystko. I to spisują, idą do sądu i w sądzie to stwierdzają. I na tej podstawie ktoś nabywa mienie i to jest nie do zweryfikowania i te postępowania, to jest większość nieruchomości w mojej ocenie. Gdyby te postępowania były zweryfikowane, to mnóstwo nieruchomości wraca do Skarbu Państwa, a prawowitych właścicieli, z którymi należy się rozliczyć, jest niewielu.
A jest pani ekspertem jakiejś komisji sejmowej, doradza pani jakiemuś ważnemu politykowi czy nie?
Nic mi o tym nie wiadomo.
A wiadomo pani, co dzieje się w locie?
Doszły do mnie informacje, jeżeli chodzi o kwestię lotu, że podobno, ale to zaznaczam, doszły do mnie informacje i ich nie potwierdzam, ale z różnych źródeł do mnie dotarły, więc jakby tych źródeł było dużo, że podobno z dniem 1 stycznia szefem pilotów został pan o nazwisku Chudy, który jest synem siostry pana Schetyny. Ale nie wiem tego, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Nie weryfikowałam tego. Wiem, że tam jest jakaś ogromna batalia i się związki zawodowe podobno kłócą o to. I podobno ten pan na liście starszeństwa przeskoczył 77 osób, 77 kapitanów. Usłyszałam też, ale zaznaczam, niczego nie zweryfikowałam, więc mówię na zasadzie plotki, którą mi ktoś powiedział, która może jest prawdą, że lot ma nabyć dodatkowe 3 Dreamlinery i dodatkowe 3737, co może spowodować, że będzie za mało kapitanów, bo 3 kapitanów z Dreamlinera teraz odeszło, pensja pilota z grubsza. Jak ja byłam przewodniczącą związku w locie, to pensja pilota była 20 parę tysięcy wskutek oszczędności, Kapitan teraz zarabia około 11 tysięcy złotych. Jeden z kapitanów odszedł do Norwegiana, gdzie dostał 18 tysięcy euro. Więc jeżeli polski kapitan ma 11 tysięcy złotych, a Norwegian, czyli tania linia, oferuje 18 tysięcy euro, no to raczej ci piloci będą odchodzili. I nie ma zapełnienia, według informacji, które do mnie dotarły, zaznaczam, że nie będzie zapełnienia pilotami tych maszyn, które przyjdą. I też nie zauważam, żeby ktokolwiek w ogóle wypowiadał się na temat lotu, czyli można się wypowiadać albo dobrze, albo wcale i te informacje jakoś nie przechodzą.
Ale ten bilans lotu jest... Lot jest na plusie. Czy to prawda, czy to nieprawda?
No Platforma też pokazywała przecież, tylko jak musiała, to pokazywała minus. Natomiast też bardzo często pokazywała, że jest na plusie. Myślę, że dużo zmian jest dobrych. Natomiast niestety nie wszystkie, bo trzeba pamiętać, że samoloty nie są własnością lotu. To są leasingi, którymi można, jakby nikt nie patrzy na kwestię płatności, kto będzie tego finalnie właścicielem, bo nie lot. Też budynek lotu, z tego co wiem, nie jest własnością lotu. Jakby ciężko powiedzieć w ogóle, czego własnością. Też jest utworzona spółka, została utworzona przez premiera Morawieckiego, bądź przez Skarb Państwa. Polska Grupa Lotnicza, gdzie zostało kilka spółek umiejscowionych, w tym lot, co może oznaczać, może nie musi, że jest to jakaś przygotowanie jakiejś platformy do małych ruchów finansowych, mniejszych bądź większych, przynajmniej w mojej ocenie.
Ocenia Joanna Modzelewska. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
Lotem trzeba by było się zająć. Jest godzina 9:34.